12 grudnia 1981 roku Wojciech Jaruzelski w rozmowie z marszałkiem sowieckim Wiktorem Kulikowem, dowódcą wojsk Układu Warszawskiego, usilnie zabiegał o sowiecką interwencję w Polsce. Spotkał się z odmową, co zadaje kłam twierdzeniom Wojciecha Jaruzelskiego i jego popleczników. Ale kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego to pretekst do tego, żeby przedstawić sylwetkę najmłodszego internowanego w stanie wojennym. Miał zaledwie 17 lat i 10 dni. To Andrzej Schneider. O nim dzisiaj rozmowa. Serdecznie Państwa zapraszam. Krzysztof Świątek, program Historia toczy się dziś. A naszym gościem jest właśnie najmłodszy internowany w stanie wojennym, pan doktor Andrzej Schneider, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
To o tej drodze to jeszcze powiemy, że przeszedł pan drogę od takiego młodego, gniewnego, takiego młodego, zbuntowanego, aż do historyka. Powiedzmy o tych początkach pana działalności. Pan w jednej z wypowiedzi w mediach powiedział, że wchodziliście w tym liceum ogólnokształcącym w Bytomiu w taką działalność w atmosferze czasu wolności, solidarności.
Tak. Byliśmy, mówię tu o sobie, ale także, a może przede wszystkim o moich kolegach. Byliśmy wtedy uczniami drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. W związku z tym nasza edukacja w liceum zaczęła się dokładnie w momencie rozpoczęcia się tak zwanego, chociaż nie lubię tego określenia, karnawału Solidarności, czyli w sierpniu 1980 roku. I w tej atmosferze rodzącej się Solidarności, tej rewolucji Solidarności, przebiegały te pierwsze dwa, no niespełna dwa, półtora roku do momentu wprowadzenia stanu wojennego nasza edukacja. I ona miała, patrząc na to z perspektywy już wielu lat, jednak kilka bardzo specyficznych akcentów, ponieważ myśmy jako uczniowie jakoś w tym ruchu uczestniczyli, oczywiście nie jako członkowie Solidarności, ale ta atmosfera ewidentnie szkole się udzielała również na tym poziomie życia szkoły, życia konkretnej klasy, bo prowadziliśmy ze sobą dyskusje, spory. Te rozmowy także odbywały się z nauczycielami. Nie wszyscy byli tu jednomyślni w ocenie tych wydarzeń, ale niewątpliwie ta atmosfera nas dotyczyła. Myśmy się w niej niejako poruszali.
I postanowiliście się jakoś włączyć, tak?
I moment wprowadzenia stanu wojennego był oczywiście, jak dla wszystkich, ogromnym zaskoczeniem. I stąd pewnie, ja mówię teraz bardziej o sobie, nie mogę tego powiedzieć w taki jednoznaczny sposób moich kolegach, przypuszczam, że było tak samo, niejako spontanicznie uznaliśmy, że trzeba się temu bezprawiu, temu złu w jakiś sposób przeciwstawić. No i pierwszą ku temu okazją były oczywiście aresztowania, internowania działaczy Solidarności i pozostawione bez jakiejkolwiek pomocy ich rodziny. No i tu oddolny ruch, nie nasz, bo myśmy tylko się włączyli w pewien etap niesienia tej pomocy materialnej, takiej najczęściej w postaci jakichś paczek żywnościowych, raczej nie, jeszcze nie wtedy pieniędzy. Potem zaczęliśmy się angażować w jedną, dwie, być może nawet trzy takie akcje ulotkowe. W sumie trwało to tak naprawdę około miesiąca. Zaangażowanych to było kilkanaście, 15 osób, głównie z liceum, do którego ja chodziłem, i jeszcze z dwóch innych szkół z terenu Bytomia.
Koordynowaliście te akcje z Solidarnością?
Nigdy tego wtedy nie sprawdzałem, nie dociekałem, ale tak było. Rodzice jednej z naszych koleżanek mieli kontakt z działaczami podziemnej już wtedy Solidarności. To od nich otrzymywaliśmy wydrukowane ulotki, taki to się nazywało biuletyn informacyjny. To także przez nich otrzymywaliśmy te adresy i te paczki, które należało pod te adresy dostarczyć. Poza tym wymyśliliśmy sobie też taką działalność samokształceniową, poświęconą polskiej literaturze, a wtedy byliśmy, bo to druga klasa, przypomnę, liceum, kiedy omawiało się, nie wiem jak to jest dzisiaj, ale wtedy na lekcjach polskiego omawialiśmy polskich romantyków, zaczytywaliśmy się dramatami Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, więc to tworzyło też pewien komponent tego, tej atmosfery, w której na taką działalność się zdecydowaliśmy.
Pana rodzice mieli świadomość, że pan się naraża?
Nie wiedzieli o tym.
Ukrył pan to przed nimi?
Tak, chociaż może się domyślili, bo z jednej z akcji ulotkowych jedną taką ulotkę przyniosłem do domu. Nie powiedziałem, że w swojej miejscowości, mieszkałem na obrzeżach Bytomia, na osiedlu rozniosłem kilkaset ulotek. Wtedy jeszcze nie było w blokach domofonów, więc można było przejść swobodnie każdą klatkę od góry do dołu, zostawić w drzwiach czy gdzieś tam na parapetach po kilka ulotek. O tym rodzicom nie powiedziałem. Pierwszy moment, w którym mogli się o tym dowiedzieć, przekonać, to był moment, kiedy z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa w dniu po zatrzymaniu przywieziono mnie do domu na taką pobieżną rewizję i SBK zakomunikował, że zabiera mnie na przesłuchanie i po tym przesłuchaniu wrócę do domu. To był piątek, on mówił o sobocie, że wrócę, natomiast dziś, jeśli o tym wspominamy w domu, w rozmowie z moją mamą, tata już nie żyje, no to zawsze trochę próbuję rozładować tą atmosferę i mówię, ale nie zapytałaś, o którą sobotę chodzi, bo to nie była ta najbliższa, ani następna, ani jeszcze następna.
W jakich okolicznościach pana zatrzymano? Czy dotyczyło też to tych pana kolegów z najbliższego otoczenia, tych, którzy z panem razem działali? Ktoś popełnił jakiś błąd?
Tak, ewidentnie. Zatrzymano nas 26 lutego w szkole. Przyjechała ekipa kilku funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. No i powyciągano nas po kolei z lekcji. Po odprowadzeniu do gabinetu dyrektora sprawdzono tylko nasze personalia, czy my to my. I zabrano nas na komendę miejską milicji w Bytomiu. Wtedy nie mieliśmy jeszcze, ja w każdym razie w tym momencie nie miałem świadomości, ilu z nas zatrzymano. Wiedziałem tylko i widziałem, że jedną lekcję wcześniej poproszono trzy osoby, moje koleżanki i kolegę. Na następnej lekcji dyrektor z SBK-iem przyszedł po mnie. Potem się okazało, że właściwie jednego dnia wygarnięto z naszej szkoły i z tych dwóch pozostałych w sumie 15 osób. A wszystko to było wynikiem dosyć nieodpowiedzialnego zachowania się dwóch naszych kolegów, którzy dzień wcześniej po prostu byli na wagarach i zostali zatrzymani przez taki patrol milicyjno-ormowski. Być może z tego by jeszcze nie wyniknęła jakaś tragedia, natomiast mieli przy sobie spis członków naszej grupy. No i tu już tylko moje przypuszczenie, dociśnięci, co to jest, kto to jest, dlaczego. No powiedzieli wszystko albo prawie wszystko i na tej podstawie po prostu nas wyciągnięto ze szkoły. Ci z naszej grupy uczniowie, którzy nie ukończyli w tym dniu jeszcze 17 roku życia, zostali zwolnieni następnego dnia. Mówiąc inaczej, rodzice musieli się zgłosić po nich do takiej milicyjnej izby dziecka. Natomiast osoby, które miały ukończone co najmniej 17 lat, no zostały zatrzymane. To były trzy z tej grupy, wśród nich byłem ja jeden. Potem jeszcze dodatkowo zatrzymano jednego z naszych kolegów, najstarszego, maturzystę. I im postawiono, no jeszcze nie zarzuty, ale dostali tak zwaną sankcję prokuratorską, czyli tymczasowe aresztowanie. Ja, ponieważ uparcie gdzieś instynktownie, może bardziej niż racjonalnie, wypierałem się wszystkiego, co możliwe. W szczególności zaprzeczałem, jakobym uczestniczył w kolportażu lotek.
To tak jakby pan był przeszkolony. Jak się należy zachowywać w takiej sytuacji?
Nie byłem przeszkolony. To było gdzieś
instynktowne.
Mocno instynktowne, że nie mogę się do tego przyznać. No uznano, że no, nie wolno mnie wypuścić, ale było to poręczne narzędzie w postaci możliwości internowania takich osób. A internowanie to jest ciekawy zapis dekretu o stanie wojennym. Internować można było praktycznie każdego, kto ukończył 17 rok życia, o ile zachodziło podejrzenie, że popełni przestępstwo.
Tam
jest użyty czas przyszły. Popełni, że zachodzi podejrzenie, że popełni przestępstwo przeciwko przepisom stanu wojennego. To podejrzenie mógł mieć na przykład komendant wojewódzki, tak, czyli jego zastępca, bo ten odpowiadał za służbę bezpieczeństwa. I to wystarczyło, żeby kogokolwiek przymknąć na dłuższy okres czasu, dłuższy niż 48, bo w każdym innym przypadku należałoby do tej 48 godziny no, jakiś zarzut postawić i uzyskać decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu. Internowanie, wtedy nie wiedzieliśmy, nie tylko ja, ale nikt, kto był internowany, jak długo pobyt w odosobnieniu, czy po prostu w więzieniu potrwa. Na tym polegało też jakby draństwo stanu wojennego. Nie było przecież wiadomo 13 grudnia, ani jeszcze przez wiele miesięcy później, kiedy skończy się stan wojenny, ani kiedy internowani w tym czasie wyjdą na wolność. Dzisiaj to się wydaje oczywiste, natomiast stan wojenny wiemy, że został zawieszony, potem zniesiony, że ostatnich internowanych zwolniono 12 grudnia 1982 roku, więc wszystko to wydaje się być takim no, zaplanowanym pewnym scenariuszem. Natomiast nie tak to wyglądało z tej perspektywy kogoś, kto nagle, będąc działaczem związkowym, bo to głównie o nich mówimy, trafia do więzienia.
Po zatrzymaniu, jak dokładnie wyglądały kolejne dni i czy były takie rozmowy? Bo ja to oczywiście spekuluję, to pan zaraz potwierdzi, czy takie rozmowy były, ale zakładam, że elementy pogróżek, czy wprost takiego zastraszania były w stylu gnojku, jak nam wszystkiego nie wyśpiewasz o twojej działalności, to nie dość, że zostaniesz relegowany ze szkoły, nie zdasz matury i nigdzie na studia się nie dostaniesz. Były tego typu rozmowy?
Nie.
Nie grożono aż w taki sposób?
Mi osobiście nie grożono. Z tego, co wiem, moim kolegom też nie. Stosowano raczej metodę marchewki. przekonywano nas w trakcie, zwłaszcza tych pierwszych przesłuchań, pierwszego i drugiego dnia. My już wszystko wiemy, oczekujemy tylko potwierdzenia pewnych faktów. Jeżeli to się stanie, pomożesz nam, no to wyjdziesz na wolność i te konsekwencje będą minimalne. Nie straszono nas, nawet nie krzyczano na nas, przynajmniej ci esbecy, którzy mnie przesłuchiwali, nawet nie krzyczeli, nie grozili na pewno. Więc stosowano ewidentnie tę drugą metodę. Nie wiem, czy wobec wszystkich moich koleżanek i kolegów, ale postępowano chyba bardzo, bardzo podobnie. Zresztą tu trochę wybiegnę w przód tej opowieści. Wszystkim nam pozwolono wrócić do szkoły. Wszyscy zdaliśmy maturę, nie wiem, czy wszyscy, ale większość miała wszyscy mieli otwartą drogę na studia. Chyba nie wszyscy z niej skorzystali, ale nie z powodu jakiejś szykany.
Ale jeden z kolegów był dowożony na maturę
w
kajdankach z więzienia.
Tak, to był jeden z tych kolegów, którzy zostali początkiem marca tymczasowo aresztowani. Był wtedy w klasie maturalnej. Przebywał w areszcie śledczym w Katowicach. W kwietniu odbyła się chyba jedna z kilku rozpraw. A na maturę, czyli w pierwszych dniach maja, dowożono go z tegoż aresztu w Katowicach do Bytomia. Przed wejściem na salę egzaminacyjną rozkuwano. Pozwolono mu zdawać tą maturę właśnie w takich warunkach.
Jak się nazywa?
Marek Kińczyk, późniejszy prezydent, no już po 2000 roku bodaj, prezydent Bytomia.
To ładną drogę też przeszedł.
Tak.
Wracając jeszcze bo trochę się uśmiechamy, ale to tak jak pan doktor powiedział, trochę ex post możemy pewne rzeczy oceniać, ale żeby uświadomić sobie stopień zagrożenia wówczas, luty 1982 roku, no to są pierwsze tygodnie stanu wojennego, to w tym okresie zostaje zatrzymany Emil Barchański, to jest najmłodsza ofiara stanu wojennego, młody chłopak, który zostaje w okolicznościach, które właściwie do dzisiaj nie do końca nie są przesądzające, zostaje wyłowiony z nurtu Wisły. Pana los, nie wiadomo jak się potoczył, mogło być i tak, że pan był też nie wyszedł żywy z tego internowania.
Ja długie lata byłem przekonany, że ta moja historia po prostu musiała się tak potoczyć, jak się potoczyła, że nie było alternatywnych scenariuszy. I dopiero już będąc pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy poznałem historię Emila Barchańskiego, z przerażeniem stwierdziłem, że nasze losy do pewnego momentu biegły jakby równolegle w tym zakresie zaangażowania się w sprzeciw wobec stanu wojennego. Ja miałem nawet bardzo podobne pomysły. Nie żebym się, że tak powiem, podczepiał pod niezwykłą, chociaż tragiczną historię Emila Barchańskiego, ale myślę, że to wielu młodych ludzi w tych kategoriach myślało. Ale dopiero wtedy sobie uzmysłowiłem, że ta moja historia mogła się naprawdę skończyć inaczej. W pewnym sensie myślę, że najwięcej umieliby o tym powiedzieć moi rodzice. Ja w momencie zatrzymania, tak jak powiedziałem, tego 26 lutego, no, moi rodzice dowiedzieli się, że coś przeskrobałem. Esbek powiedział, że zabiera mnie na przesłuchanie i to był ostatni moment, w którym mnie widziano i o którym przez następne 11 dni rodzice nie byli w stanie ustalić, co się ze mną od tego momentu stało.
Czyli w ogóle nie wiedzieli, gdzie pan przebywa?
Nie wiedzieli.
A pan przebywał?
Nie wiedzieli, jaki jest mój status. Mój tata.
Czy pan żyje, czy pan nie żyje?
Mój tata raz wdarł się wprost do komendy policji i powiedział, czy zabiliście mojego syna. Więc on miał tą świadomość, że to spektrum różnych możliwości obejmowało nie tylko internowanie, jak to się ostatecznie wydarzyło, ale nawet coś takiego. I historia Emila Barchańskiego to potwierdza, że żaden z tych scenariuszy nie był wykluczony. Co ja odkryłem z pewnym przerażeniem po latach, a jeszcze dobitniej odczułem to, kiedy mój syn dorósł do 17 roku życia i wtedy sobie zadałem to pytanie, jak ja bym się zachował, nie wiedząc przez 11 dni, co się z nim dzieje. I to jest myśl, która, powiem szczerze, paraliżuje mnie do chwili obecnej.
To jeszcze powiedzmy, co w takim razie zdecydowało o tym, że niektórzy członkowie tej pana grupy z liceum w Bytomiu, no właśnie, na przykład jeden z, powiedział pan Marek Kińczyk, był dowożony z więzienia, w ogóle był proces. Pan, rozumiem, tym procesem nie został objęty. I co zdecydowało o tym, że pan nie został objęty, czy ten właśnie młody wiek, 17 lat, nie był pan pełnoletni, co zdecydowało o tym, że pan został uwolniony?
Decydujące było to, że moi koledzy, koleżanki przyznali się do tego kolportażu ulotek. Tak ja to interpretuję, bo to pozostało w faktach. Zarówno ci, którzy nie ukończyli 17 roku życia, jak i ci w moim wieku i starsi, myślę tu właśnie o Marku Kińczyku, gdzieś tam potwierdzili ten fakt udziału w kolportażu ulotek. W związku z tym wszyscy stanęli przed sądem. Ja, ponieważ tego nie potwierdziłem, co więcej, muszę tu dla pewnej jasności sytuacji też powiedzieć, że widząc takie nieodpowiedzialne zachowanie się moich niektórych kolegów z tej grupy, takie afiszowanie się z posiadaniem ulotek na terenie szkoły i opowiadaniem o tym, co robimy, na kilka dni przed tą wpadką po prostu wycofałem się z tej grupy. Dla bezpieki to chyba już nie miało może żadnego znaczenia, ale gdzieś tam jakaś adnotacja się pojawiła w tych aktach śledztwa, które wszczęto w związku z odkryciem tej naszej działalności.
Operacyjnie pan postępował bardziej dojrzale, można powiedzieć.
No tak, ale to niczego nie zmieniło i potem to intuicyjne zaprzeczanie faktom, czyli kolportażu w tych dwóch akcjach ulotkowych, mnie uratowało przed stanięciem przed sądem. Moi młodsi koledzy i koleżanki stanęli przed sądem rodzinnym. Sąd uniewinnił ich od zarzutu udziału w tajnej organizacji, bo nie mieliśmy statutu, nie mieliśmy struktury, nie było kierownictwa. W związku z tym ten zarzut, ale on był sformułowany przez prokuratora, ten zarzut został oddalony, natomiast zostali uznani winnymi tych kolportażu ulotek. No, jako małoletni zostali ukarani rocznym dozorem kuratorskim. Natomiast moi starsi koledzy też przyznali się do tych akcji ulotkowych i stanęli na sali sądowej, zasiedli na ławie oskarżonych z grupą działaczy Solidarności, którzy w istocie posiadali powielacze, przygotowywali, drukowali owe ulotki, więc zasiedli jakby na jednej ławie. No, otrzymali mniejsze wyroki, bo tam były wyroki drakońskie, 5 lat pozbawienia wolności. Mówię tu o działaczach Solidarności działających w tej podziemnej strukturze. Te dwie osoby, trzy osoby dostały jakieś wyroki w zawieszeniu. roku, chyba na 3 lata, o ile dobrze pamiętam.
To jeszcze jakie były warunki w tym ośrodku w Zabrzu, Zabożu, do którego pan trafił?
Ja tak naprawdę trafiłem najpierw do takiego aresztu milicyjnego przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, do osławionego, jak to wtedy nazywano, Pentagonu. W istocie budynek nawet dzisiaj robi wrażenie swoimi rozmiarami. Tam spędziłem 2,5 tygodnia, właściwie do 16 marca. To był świeżo wybudowany obiekt, w związku z tym też ten areszt przy komendzie był takim nowym budynkiem, aczkolwiek pamiętam, że pierwszej nocy przeleżałem na koi w ubraniu, tak jak przyszedłem, łącznie z kurtką, bo nie działało ogrzewanie. Potem to się zmieniło, cela była zawsze przepełniona, była 3-osobowa, było nas tam 5 albo 6 co najmniej, więc niektórzy z nas spali na takich wojskowych materacach rozkładanych wieczorami na podłodze. 16 marca wraz z grupą kilkunastu osób, których nie znałem wtedy, zostaliśmy przewiezieni do Zabrza, Zaborza. W istocie ta nazwa, która padła w trakcie przewożenia nas takim specjalnym pojazdem więziennym z jakimiś tam zaślepionymi oknami, też mi nic nie mówiła, poza tym, że Zabrze, ale nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie jestem, co to za część miasta. Tym bardziej nie wiedziałem, że jest tam jakieś więzienie i co to w ogóle za ośrodek. Tam umieszczono nas na tak zwanej kwarantannie, to znaczy w takim specjalnym pawilonie, w którym okazało się, że nie działała kanalizacja, nie było wody, nie działała po prostu instalacja wodociągowa. To były takie cele, tak zwane tygrysówy. To pojęcie mi jakoś utkwiło w pamięci. Byliśmy tam stłoczeni w niewielkiej celi. Bardacha, czyli ubikacja, to był po prostu na otwartej przestrzeni. Jak powiem, że nie działała woda, to kto się...
To możemy sobie wyobrazić.
Kto się załatwiał, stęchli. To jeden, a reszta się dusiła w tym czasie. To były takie warunki. To był jeden z tych momentów, kiedy jeden raz w życiu byłem naprawdę głodny. Ponieważ żarcie było po prostu po pierwsze mało, po drugie nie do zjedzenia. Stamtąd przeniesiono nas po dwóch dniach, nie pamiętam już tego, do tych pawilonów, w których przebywali pozostali internowani i to już w sumie odebraliśmy prawie jak pół wolności, ponieważ po pierwsze tam była swoboda poruszania się po całym pawilonie. Tam mieliśmy już możliwość wychodzenia na spacer godzinę, a bywało, że pozwalano dłużej. No a poza tym to byliśmy już, że tak powiem, wśród swoich, więc ta atmosfera nam się rzeczywiście udzieliła już, poczuliśmy zupełnie inną atmosferę.
To chcę jeszcze zapytać o ten moment powrotu już później po uwolnieniu, powrotu do szkoły. Jak tam pan został przyjęty, bo mówił pan o tym, że postawy nauczycieli były różne. I czy później jeszcze próbował pan jakieś działalności, mówię o tych takich latach właśnie nastoletnich, czy też po tym, co się wydarzyło, bo trochę pan nakreślił ten potworny stres rodziców, że rodzice powiedzieli, ani się wasz jakichkolwiek więcej akcji.
Pozwolono nam wszystkim właściwie wrócić do szkoły. Nauczyciele zachowywali się bardzo powściągliwie wobec mnie, znaczy nie okazywali żadnej niechęci. Oczywiście tym bardziej nie okazywali jakiejś serdeczności czy solidarności, ale pozwalano mi osobiście i wiem też, że moim kolegom spokojnie jakby odrobić zaległości. Potraktowano mnie trochę, jakbym był na takim dłuższej chorobie i pozwalano mi partiami zdawać ten zaległy materiał. I z tego, co wiem, w pozostałych przypadkach moich koleżanek i kolegów było podobnie. Wszyscy ukończyliśmy to, nie tylko tą klasę drugą czy trzecią, czy maturę nawet. Natomiast nie było takiego, no, to co po latach niejako zostało jako pewna zadra z tej szkoły, co uświadomiłem sobie dopiero jako nauczyciel, a potem dyrektor liceum. Bo nie wyobrażam sobie, żeby mi zabrano z lekcji ucznia, a ja bym się nie próbował skontaktować z rodzicami i powiedzieć cokolwiek. Tak samo po powrocie, no wszystko wyglądało, jak gdyby nigdy nic się nie stało. O pomocy psychologicznej wtedy nikt nie myślał nawet, tak? Ale też nie było nawet takiej próby rozmowy ze strony wychowawcy. Jak było? Jak czujesz się? Dasz radę? Ja bym tak zrobił jako nauczyciel, którym byłem przez 12 lat. Nie miałem oczywiście takiej sytuacji, ale tak sobie wyobrażam, że należałoby zareagować. Nic takiego się nie wydarzyło. I to nie tylko wobec mnie, bo wiem, że wobec pozostałych osób to było bardzo, bardzo podobne. A jeśli chodzi o powrót do domu, rodzice no po prostu cieszyli się moim powrotem. Nie było takiej, nie przypominam sobie jakiejś takiej rozmowy dyscyplinującej, żeby to się więcej nie powtórzyło. Ja wtedy byłem zresztą bardzo mocno zaangażowany w działalność ruchu Światło-Życie, czyli w ruch oazowy i wcześniej, i długie lata później. Więc no, byłem aktywny poza szkołą, poza zajęciami tego czasu. Poświęcałem dużo na tego rodzaju działalność. Nigdy rodzice nie próbowali mnie w tym ograniczać. Natomiast przypominam sobie jedną z taką rozmowę, bo rodzice byli mocno przejęci tym, czy i jak ta historia wpłynie na moje dalsze życie, czy nie położy się takim cieniem. I postawili mi pytanie, czy wyjeżdżamy. Byli gotowi zostawić dom. Mój tata był rzemieślnikiem, więc o tyle nie można go było, powiedzmy sobie, ukarać zwolnieniem z pracy. Ale byli gotowi wtedy, gdybym powiedział, że tak, ten kierunek był jeden tylko, czyli Niemcy zachodnie. Ja wtedy powiedziałem, że nie. To była jedyna w tej sprawie rozmowa.
A jeszcze później włączał się pan w jakąś działalność, czy jednak skoncentrował się na tym ruchu Światło-Życie, na edukacji?
W 1984 roku zacząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na historii.
Co no właśnie, bo pan przyszedł taką drogę od uczestnika historii do historyka,
do
dyrektora
IP. Do opisywania historii. Rozpocząłem studia na kierunku historia. Okazało się, że takich rozbitków jak ja było tylko na moim roku znacznie więcej. Pozwolę sobie tu wymienić chociażby tylko Anię Kołakowską, niestety już wdowę po świętej pamięci Andrzeju Kołakowskim. Więc jeszcze tego samego roku 84 pamiętam, jak stoimy przy takim prymitywnym powielaczu i drukujemy podziemne pisemko, ale mój starszy kolega wtedy mi też zaproponował udział w kolportażu już nie tylko gazetek, ale całych książek i przez 4 lata, prawie całe studia, prawie do końca, jeździliśmy bardzo systematycznie, co półtora, co 2 miesiące z Lublina do Krakowa. Tam zaopatrywaliśmy się w hurtowe ilości książek drugiego obiegu, które potem kolportowaliśmy w naszych środowiskach, czy to w Lublinie. Ja część przywoziłem na Śląsk, bo tam też miałem takie środowisko zainteresowane tego typu wydawnictwami. Co ciekawe, z tej najdłuższej w sumie działalności, bo tamta w grupie młodzieżowej trwała niecały miesiąc, ale z tej najdłuższej, ponad czteroletniej działalności w aktach bezpieki nie pozostał nawet ślad. Z tego wynika, że byliśmy bardzo, bardzo ostrożni.
I dobrze zakonspirowani, ale to też jest dowód na to, że jako 17-latka komuniści pana nie złamali. Ostatnie pytanie, panie doktorze, bo ono jednak musi tutaj paść. Jako i do uczestnika historii, i do teraz już doktora historii, do kogoś, kto opisuje historię. Jak pan słyszał jeszcze za życia Jaruzelskiego, za życia Hiszczaka, ale i dzisiaj się pojawiają takie głosy o tym hamletyzowaniu Jaruzelskiego, o tym, że to jakiś wybór mniejszego zła, a może w gruncie rzeczy to on był patriotą. To co pan myślał jeszcze za życia tych ludzi i co pan dzisiaj myśli, jak pan słyszy tego typu opinie?
Od czasu mojego internowania myślę o Wojciechu Jaruzelskim, Czesławie Kiszczaku i celowo tu pomijam ich stopień
wojskowy.
Cały czas to samo. To byli, nie chcę używać tu mocnych słów, ale tamten epizod mojego życia jakby pozwoli mi myśleć o nich cały czas konsekwentnie to samo i nie mam potrzeby zmiany tego stanowiska. To była zdrada interesów państwa polskiego. W istocie temu państwu nie służyli. Służyli swojej partii, swojej formacji politycznej i swoim mocodawcom. W tym celu wprowadzili stan wojenny. Logika Solidarności, gdyby próbować, to nie jest zadanie historyka, ale gdyby próbować opowiedzieć ją, co by się stało, gdyby nie było stanu wojennego, ta logika działania Solidarności doprowadziłaby nas pewnie do tego samego miejsca, w którym się znaleźliśmy w 89, 90 roku, tylko o wiele wcześniej. I być może nie bylibyśmy uwikłani w tą spuściznę PRL-u tak długo, jak to się w istocie ciągnie w pewnych wymiarach po dzień dzisiejszy. W związku z tym to, co wiemy o stanie wojennym, jest dokładnie działaniem w interesie utrzymania władzy politycznej i tylko w tym celu.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Andrzej Schneider, najmłodszy internowany w stanie wojennym, a dziś dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, był gościem programu Historia Toczy Się Dziś. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.